i ostatni temat, kod Biblii, nie mniej interesujący niż wszystkie poprzednie. Wierzę, że wychodząc z tego wykładu, tak Państwo również pomyślicie. Chcę powiedzieć, że z tych wszystkich wykładów, które były do tej pory, prezentując ten, mam największą satysfakcję. Ten wykład ja mógłbym codziennie powtarzać. No to ruszamy. Książka. Właśnie o tym tytule. Kod Biblii. Autor Michael Drosnin. Naukowiec, który postanowił przebadać Biblię. Postanowił sprawdzić, czy Biblia zawiera jakiś dodatkowy, niezwykły kod, który ukrywa informacje. I mówi, znalazłem ten kod. 1 września 1995 roku wysłał list do premiera Izraela Itzhaka Rabina, ostrzegając go przed zamachowcem. 2 miesiące później Rabin został zamordowany. To zostało przepowiedziane przed wydarzeniem. Badając dalej Biblię, Michael Drosnin stwierdził, że zawartych jest tam wiele, wiele innych informacji historycznych i profetycznych. Zobaczmy, co jeszcze znalazł. Mówi, nazwisko Szekspira pojawia się obok tytułów sztuk, które napisał Macbeth, Hamlet, a może to taki drobiazg, ale zobaczmy dalej. Mówi, dokładnie II wojna światowa została przepowiedziana. Holokaust pojawia się obok słów Hitler, Berlin, piece, eksterminacja. Zostało przepowiedziane zabójstwo Johna Kennedy'ego, ale to już po fakcie ktoś odkrył. Upadek komunizmu został przepowiedziany. Prezydentura Clintona została przepowiedziana. Potężne trzęsienie ziemi w Los Angeles w roku 2010. W jaki sposób Michael Drosnin dokonał tego odkrycia? Czy ten kod Biblii będzie dla nas pomocny? Zobaczmy. Co należało uczynić?
Przepraszam, czy ten trzęsienie ziemi to było naprawdę?
Tak.
To u nas jest nic nie podane.
Ale to nie było takie trzęsienie ziemi, w którym pół miasta zostało zniszczone. Ale jakieś trzęsienie ziemi, które akurat Los Angeles leży, Kalifornia, na terenie sejsmicznie aktywnym i tam trzęsienia ziemi powtarzają się dość cyklicznie. Tutaj akurat zbieżność była taka, że ten rok został trafiony. Tak naprawdę sejsmolodzy spodziewają się, że w niedługim czasie ten teren nawiedzi jakieś gigantyczne trzęsienie ziemi, ale zobaczmy nawet na te fakty, które już teraz mamy. I teraz to, co powiedziałem. W jaki sposób odczytane zostały te proroctwa? Tora, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, zostały wpisane w komputer. W ten sposób, że wyeliminowano wszystkie przerwy pomiędzy słowami. Oczywiście w tekście hebrajskim nie ma samogłosek. Są same tylko współgłoski. I w ten sposób powstał ciąg znaków o długości 304 805 liter. A następnie należało znaleźć, co ile liter należy przeskakiwać, aby znaleźć ukryte znaczenie. Ktoś powie, że to jakaś wyliczanka, ale to, co przed chwilą widzieliśmy, zastanawia, jak to możliwe, aby odkryć takie fakty. Czy one są tam naprawdę zapisane? Co więcej jest zapisane? Co to znaczy dla naszego życia? Zobaczmy. Zobaczmy, jak to było w przypadku premiera Itzhaka Rabina. Należało w tekście przeskakiwać co 4772 litery. Być może dla zwykłego czytelnika Biblii byłoby to niemożliwe, żeby to uchwycić, ale komputer to zrobił. Przeskakiwał. Znalazł imię i nazwisko, a później zaraz obok tych liter znajdowały się pozostałe szczegóły związane z datą, kiedy to premier miał być zamordowany. To właśnie tutaj na okładce książki znajduje się ta wyliczanka. Nieraz ktoś mógłby odnieść wrażenie, że jest to stronica z hebrajskiej Biblii. Ale nie, to nie jest stronica z hebrajskiej Biblii. To są, byśmy powiedzieli, takie rzędy, gdzie każdy z nich ma właśnie te 4772 litery. I w ten sposób, w tej bliskiej od siebie odległości pojawiają się te kolejne znaki, które składają się w całość w imię premiera. Zobaczmy dalej. Tak, to co znalazł. Znalazł imię Amir, imię zabójcy, to jest ciekawe. Znalazł miejsce, gdzie premier został zamordowany i rok. Rok 5756, to jest oczywiście rachuba hebrajska, liczona od stworzenia świata, a to znaczy, że to jest nasz rok 1995 na 96, ponieważ te lata dokładnie na siebie nie nachodzą. To wszystko się zgadzało. Zobaczmy dalej. Pojawiają się oczywiście wątpliwości. Może Państwo już macie jakieś wątpliwości. To, na co należy zwrócić uwagę. Te wszystkie wyliczanki przy kolejnych proroctwach, które zostały rzekomo tam odnalezione, za każdym razem działało w ten sposób, że ten tekst hebrajski był znany w jedną całość, bez żadnych przerw, bez samogłosek, bo oczywiście w języku, w alfabecie hebrajskim nie ma samogłosek, a następnie komputer poruszał się w dowolną stronę. To jest tutaj dla nas bardzo wątpliwe, dlatego że tekst hebrajski należy czytać od prawej do lewej, no i oczywiście poruszamy się w dół w linijkach. A tutaj komputer poruszał się w dowolną stronę. Poruszał się od lewej do prawej, z góry w dół, po przekątnej, jakkolwiek, byle tylko znaleźć poszukiwaną kombinację. Każdy z nas mógłby w ten program komputerowy wpisać swoje imię i nazwisko i najprawdopodobniej zostałoby ono również tam odnalezione. Tak, to, że nie ma samogłosek, jest bardzo istotne, dlatego że w ten sposób dużo więcej kombinacji wyrazów można odnaleźć. I tak litery RBN, które w całości dadzą nam słowo rabin, można również odczytać jako robin czy rubin. Tak, a więc nie mając samogłosek, tutaj gama możliwości jest dużo, dużo większa. W języku hebrajskim każda litera ma również swoją wartość liczbową. Czyli szukając jakiegoś roku, miesiąca, dnia, znajdziemy go bez problemu. Bo każda litera to również jest cyfra. I teraz Państwo widzicie, że wpisując w tekst, który ma niemal 305 tysięcy znaków i przeskakując co 5 tysięcy, albo co 8, albo co 12 tysięcy, można tam naprawdę wiele znaleźć. Co dalej? Jakie dalsze wątpliwości? Otóż cały czas będąc przy tym proroctwie związanym z premierem Izraela, autor książki dopuścił się pewnych przeinaczeń, tłumacząc słowa Biblii. I tak na przykład słowo morderca, który zamorduje, tak stwierdził, że tak jest napisane w Biblii. Jest to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. To wszystko można przeczytać w książce, tylko to jest tak, jak z dwoma osobami, które przychodzą i każda przedstawia swoją rację. Posłuchamy jednej, to mówimy, że ma rację. Posłuchamy drugiej, mówimy, no jednak ta pierwsza chyba coś nie do końca. A więc czytając książkę, można odnieść takie wrażenie, jak podczas pierwszego slajdu, kiedy mówiłem o premierze, że wszystko zostało przepowiedziane i kolejne wydarzenia, mówimy, niezwykłe. Jednak chyba ten kod Biblii jest, coś tam się kryje. Ale później pojawiają się dodatkowe pytania, coś, co autor pomija. I tutaj fragment z Piątej Księgi Mojżesza, który brzmi tak naprawdę, zabójca, który zabił swego bliźniego nieumyślnie. To było morderstwo, więc na pewno ten fragment nie mógł się odnosić, więc trudno w ten sposób to zinterpretować. I kolejny fragment, który został nagięty, naciągnięty, gdzie w oryginale czytamy po śmierci Abrahama, zostało to przetłumaczone, będzie to po śmierci premiera. No, spore nadużycie. I to jeszcze nie koniec całej historii. Drosten twierdzi, że wszystkie Biblie w języku hebrajskim, które dziś istnieją, mają tyle samo słów i liter. I chociaż tak jak podczas naszej serii pokazywaliśmy, że Biblia jest niezwykłą księgą, chociaż tak starą, ale ta treść, którą mamy dzisiaj, jest nieskażona, jeżeli chodzi o jej treść, znaczenie, przesłanie. Natomiast są oczywiście literowe różnice. W kolejnych wiekach na przykład pojawiały się nowe nazwy geograficzne i kolejne osoby, które przepisywały tekst, nieraz podmieniały nazwę geograficzną na nową. Wiele takich zmian jest, a więc w tym momencie no, nie możemy mówić, że tekst jest identyczny. Biorąc w tym momencie inną Biblię, już nie znajdziemy tego samego proroctwa. Wypowiedź Izajasza. Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. To jest zresztą to hasło takie przewodnie naszych wykładów. Szukamy, czy jest ktoś, kto potrafi przepowiedzieć przyszłość. Stwierdziliśmy, że Nostradamus nie, Sybilla nie, inni przepowiadacze też nie. A Biblia mówi, co przyniesie przyszłość. Tymczasem Drosnin mówi tak, Biblia mówi przyszłość, ale trzeba to wrzucić w program komputerowy i dopiero wtedy znajdziemy tę przyszłość. I odczytał ten fragment jako, aby zobaczyć przyszłość, musisz spoglądać do tyłu. Do tyłu i tutaj tłumaczył to sobie, że właśnie ten program komputerowy ma czytać do tyłu, tam na ukos, jakkolwiek byle tylko ta informacja mogła się pojawić, konkretna data. Dalej, zdanie Mojżesz i Aaron spisali. Drosnin odczytał jako kod ocali. Nie chodzi o ten Rym, chodzi o to, iż on miał odkryć lekarstwo dla ludzkości. Ocalenie. Znam przyszłość. Mamy program komputerowy, który wszystko nam powie. To widzimy, że tutaj te tłumaczenia naprawdę są tak nierzetelne. I znowu, ktoś, kto nie czyta Biblii, czyta książkę, kod Biblii autorstwa Drosnina, no powie, no fantastyczne. Fantastyczne. Niech ten człowiek więcej książek pisze. Będziemy je czytać. Kolejny punkt. Używa angielskiej pisowni dla nazw geograficznych. No i tutaj taki prosty przykład, kiedy mowa była o trzęsieniu ziemi, wystarczyło znaleźć dwie literki, to nawet tylko jedną, bo nie ma oczywiście samogłoski A, jest to prawda taki niemy znak alef i to prawdopodobnie jemu pomogło w tej identyfikacji, ale no, wszystko jest bardzo, bardzo naciągane. Należałoby w tym momencie tutaj posługiwać się terminologią hebrajską co do każdego szczegółu. Kod Biblii nie prowadzi do wiary w Boga. Zresztą sam autor powiedział, że jest osobą niewierzącą. Więc tutaj pojawia się pewien absurd. Biblia została dana człowiekowi po to, żeby zobaczył, jaki jest Bóg. A tymczasem osoba, która uważa, że bada tą księgę i w niej znajduje tajemnicę, mówi, że jest osobą niewierzącą. I tyle czasu, ile on spędził przy tej Biblii, to w żaden sposób go nie zmieniło. To sprawia, już mamy kolejne większe wątpliwości. I teraz ciekawostka. Drosninowi postawiono zarzut, że tą metodą można znaleźć logicznie słowa w każdym pisanym dokumencie, nie tylko w Biblii. Dlaczego więc czyni z niej medium podobne do Tarota? A ten odparł. Kiedy moi krytycy znajdą zapowiedź zamordowania jakiegoś premiera zakodowaną w powieści Moby Dick, wówczas im uwierzę. Wiecie Państwo, co się stało? Pewien naukowiec, matematyk, profesor Brandon McKay, podjął się tego wyzwania i znalazł w Moby Dick 13 zapowiedzi morderstwa znanych osobistości, w tym kilku premierów, na przykład prezydenta Nikaragui, Anastasio Somozy zastrzelonego w 1956 roku oraz premiera Indii, pani Indiry Gandhi, która została zabita w 1984 roku. A gdyby tak wziąć książkę telefoniczną i poszukać ukrytego kodu książki telefonicznej, ileż tam przyłoc się marnuje? Tak. Ale to nie Michael Drosnin był pierwszy, który postanowił Biblię potraktować w ten sposób. Od wieków istniała tak zwana kabała. Żydowscy badacze Biblii, którzy już nie byli usatysfakcjonowani tą treścią, którą można od tak po prostu przeczytać. Może nie byli usatysfakcjonowani tą treścią, która mówiła do ich serca, że coś jest nie tak z ich sercami, z ich życiem. I zaczęli szukać tego ukrytego kodu. I kabała ma być taką ukrytą, tajemną wiedzą. Przekazywaną często przez istoty anielskie. Należy tą Biblię badać i znajdować tam pod pokładem tej treści, która widziana jest dla większości, ale tylko niektórzy mogą znaleźć to, co ukryte. Powstawały kolejne księgi, które wyjaśniały, co tak naprawdę Tora znaczy. Oczywiście jedni z drugimi różnili się tymi poglądami, różne szkoły powstawały i tak naprawdę prowadziły donikąd. Dzisiaj można nawet kupić sobie program komputerowy. Coś na wzór tego, jakim posługiwał się autor książki Kod Biblii, Michael Drosnin. Można taki program kupić, ja nie wiem, ile on kosztuje, nawet nie sprawdzałem, nie zamierzam go kupować. Każdy z nas mógłby sobie wrzucić czy tekst Biblii, czy może jakiejś innej, niezwykłej księgi i sprawdzić, jakie proroctwa są tam ukryte. A tymczasem Pan Bóg bardzo wyraźnie, zrozumiałe dla każdego słowa, zapisane one są w 5 Księdze Mojżesza, czyli w Księdze Powtórzonego Prawa. Możemy tam przeczytać kilka słów. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. I tak jak już mówiliśmy, to nie to, że Pan Bóg czegoś nam zabrania. Pan Bóg daje wszystko to, co dobre dla nas, do życia. Mówi o tym wszystkim, co ważne, abyśmy w tym świecie poruszali się godnie, szczęśliwie, ale mówiąc, żebyśmy czegoś nie robili, mówi to, bo mówi, jakie są tego kulisy. I również ta cała kabała i poszukiwanie ukrytego znaczenia. Tak naprawdę wróżbiarstwo, bo jest to szukanie jakiegoś magicznego znaczenia w tekście, który jest napisany wprost do każdego człowieka. Czy faktycznie jest napisany wprost? Zobaczmy. Kilka tekstów. Jeden fragment z Księgi Izajasza. Pan Bóg mówi tak. Nie mówiłem w ukryciu, ani w jakimś ciemnym zakątku ziemi. Ja jestem Pan, który mówi prawdę, zwiastuje, co słuszne. Nie gdzieś w ukryciu. Wprost. Mało tego, zastanawialiśmy się, dlaczego Pan Bóg dał proroctwa. Po to, żeby człowiek wiedział, mógł poznać, kto jest Bogiem. Bo jeżeli nikt z ludzi nie zna przyszłości, tylko Bóg zna tą przyszłość, to znaczy, że On jest kimś szczególnym. Księga Amosa, Stary Testament. A tam takie słowa. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Tak, Bóg nie chce robić czegoś, co chociaż uważa, że będzie słuszne, mówi, tak zrobię, przecież jestem Bogiem. Nie, mówi, człowieku, ja chcę Ci powiedzieć. Czasem chcę Cię ostrzec, czasem powiedzieć to, co dobre. Komunikuję się z Tobą, szukam dialogu, szukam relacji. I tekst, który wypowiedział sam Jezus. Jezus jest autorytetem. Przynajmniej taki powinien być dla chrześcijan. Powiedział tak. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, nieraz spotykałem się, studiując w uczelniach teologicznych, spotykałem się z profesorami, którzy znali grek i hebrajski, tak mieli w małym palcu, a nieraz tak niewiele z nich było chrześcijaństwa, tak niewiele takiego umiłowania dla Boga. A więc to nieznajomość sama Biblii, chociaż ona jest tak dobra, ja zachęcam wszystkich do czytania tej księgi, ona jest niezwykła, ale nieraz mogą być ludzie, którzy znają Biblię bardzo dobrze, rzucają tekstami na lewo i na prawo, a tak naprawdę tego Boga w sercu nie mają. Nawet zupełnie mogą w Niego nie wierzyć. A Jezus mówi prostaczkom, prostym ludziom, każdemu szczeremu sercu, które poszukuje, Bóg jest gotów objawić te prawdy. Ewangelie są napisane prostym językiem. Kiedy ja zacząłem czytać Ewangelię, ja mówiłem, zacząłem czytać od Księgi Objawienia Biblię, bo chciałem wiedzieć, jak to się wszystko skończy, ale jak nie rozumiałem Księgi Objawienia, zacząłem czytać Ewangelię. I Ewangelię takim prostym językiem do prostego chłopaka przemówiły: Bóg chce dać ci życie wieczne. Myślę sobie, fantastycznie. Zrozumiałem te przesłanie. Pan Bóg złapał ze mną relację. Czy jest w takim razie jakiś kod Biblii? Czy jest coś, o czym nie wiedział Michael Drosty? Tak, chcę powiedzieć, że jest taki kod Biblii i chciałem Państwu zdradzić, jaki on jest. Zawarty jest w kilku słowach. Bardzo prosty. Można się ich nauczyć na pamięć po pierwszym przeczytaniu. Jest to jeden fragment z Nowego Testamentu. Apostoł Jan napisał tak. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. To jest, proszę Państwa, kod Biblii. Bóg jest miłością. Tutaj nie jest napisane, że Bóg ma miłość. Bóg potrafi miłować. Tu jest napisane, że Bóg jest miłością. On jest w całości miłością. My może tego do końca nie rozumiemy. Jesteśmy ludźmi, Bóg jest Bogiem, który stworzy cały ten świat. Ale kiedy pojawia się miłość w sercu człowieka, miłość do drugiej osoby, miłość do dziecka, taka niezwykła siła, a Bóg jest pełny tego uczucia, do całego świata, do każdej istoty, do tych posłusznych i nieposłusznych, Bóg jest miłością. I teraz chciałbym, abyśmy mogli przejść przez kilka historii, często tych trudnych, i zobaczyć, że faktycznie ten kod, jak złota nić, przewija się przez wszystkie karty Pisma Świętego. Na samym początku, jeszcze zanim powstał nasz świat, powstali aniołowie. To przy okazji innego, wcześniejszego wykładu mówiliśmy o tym, iż jeden z aniołów, bardzo wysoko postawiony, który nazywał się Lucyfer, zbuntował się przeciwko Bogu. Zapragnął boskiej czci dla siebie. Miłość zakłada wolność. Tak jak dzieci mogą być posłuszne albo nieposłuszne. Wolelibyśmy, żeby były posłuszne, ale taki robot nie jest dla nikogo przyjemny. Także tak samo Pan Bóg uczynił wszystkie istoty. Mają wolną wolę. Ten anioł się zbuntował. Razem z nim zbuntowali się inni aniołowie. To możemy znaleźć w księgach Pisma Świętego, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nie ukryty kod, ale tekst, który wprost mówi nam o tych wydarzeniach. Zostali w końcu wyrzuceni z nieba. Gdzie trafili? Trafili między innymi tutaj na naszą planetę. Tak mówi Pismo Święte. To był czas, kiedy nasz piękny świat został uczyniony. Już teraz, jeszcze raz przypomnę, w tej nowej serii będziemy mówili o stworzeniu, o kreacji, o dowodach na to, że to nie jest jakieś dzieło przypadku, nasz piękny świat. Te piękne kwiaty i to wszystko, co oglądamy, to musiał stworzyć ktoś celowo, ktoś niezwykle wrażliwy. Tym kimś jest oczywiście Pan Bóg. Stworzył świat, stworzył ludzi, którzy byli szczęśliwi. I właściwie mogli robić wszystko. Mieli tylko nie dotykać owoców z tego drzewa. Ale pewnego dnia, jak czytamy w księgach biblijnych, w pierwszej księdze Mojżesza, w księdze Rodzaju, Ewa znalazła się pod tym drzewem, zerwała owoc, zjadła, Adam też zjadł. I w ten sposób coś się stało. Nagle przestali cieszyć się na myśl o spotkaniu z Bogiem, zaczęli tego Boga się bać. Kiedy usłyszeli, że Bóg się zbliża, spójrzmy na ten fragment. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Człowiek zaczyna chować się przed Bogiem. Kiedyś uwielbiał te spotkania, a tutaj nagle się chowa. Grzech, czyli brak posłuszeństwa, brak zaufania do Boga sprawi to rozdzielenie. Ale spójrzmy na ten fragment. To nie człowiek przychodzi i próbuje Boga przeprosić. Nie, to Bóg przychodzi do człowieka i szuka człowieka. Człowiek ucieka, chowa się, a Bóg przychodzi i nawet nie chce tego Adama nastraszyć. Ja to często tak sobie troszeczkę tą sytuację żartuję komicznie, ją pokazuję tak według mojej natury, ja taki trochę może lubię pożartować i wyobrażam sobie, że Pan Bóg przychodzi, tam Adam schowany w tych krzakach sieci, przestraszony, a Pan Bóg gdzieś tam cicho i Adam przestraszony oczywiście podskakuje. Nie, nie taki jest Pan Bóg. Pan Bóg z daleka krzyczy: Adamie, gdzie jesteś? Przyszedłem, żeby Ci o czymś powiedzieć. Przyszedłem, żeby Ci powiedzieć, wiem, co się stało. Wiem, że upadłeś. Konsekwencją tego miała być śmierć Adama i Ewy za to, co zrobili. Ale Bóg przychodzi i mówi: nie musisz umierać. Mam dla Ciebie ratunek. Jest ktoś, kto gotów jest umrzeć za Ciebie. I znowu kolejne niezwykłe obrazy, które możemy tam oglądać w Ogrodzie Eden. Czytamy tutaj fragment o tym, że Jezus był przygotowany jako ta ofiara za człowieka, która miała być złożona, żeby człowiek nie musiał umierać jeszcze przed założeniem świata. Pan Bóg oczywiście wiedział o tym wszystkim, co się stanie. Wiedział, że ludzie upadną. Tutaj mamy ten fragment w pierwszym liście Piotra. Zostaliście wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed założeniem świata. Bo Pan Bóg wszystko wie, zanim coś się stanie. On zna koniec na początku. Co się stało? Pan Bóg ludzi, którzy ubrali się w liście, ze wstydu. Nagle zobaczyli, że są nadzy, oni w liście się ubrali, a Pan Bóg wtedy ubrał ich w skóry owcze. Wtedy została złożona pierwsza ofiara. Ludzie zobaczyli, że za swój grzech ktoś musiał zginąć, jakaś niewinna owieczka. Ich wstyd został przykryty czyjąś śmiercią. I w ten sposób, w taki obrazowy, w obrazowej formie mogli zobaczyć, do czego prowadzi grzech. Ale została dana im nadzieja. Przyjdzie ktoś, kto pewnego dnia ich uratuje. To zostało powiedziane na tyle wyraźnie, że kiedy Adam i Ewa opuszczają Ogród Eden, tutaj mamy ten fragment, Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina i wtedy rzekła. To już jest po wyjściu z Ogrodu Eden. Co powiedziała? Tutaj mamy kilka wersji. Dlatego, że Biblia Warszawska mówi tak. To są różne tłumaczenia. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Bibliści mieli problem, jak ten tekst przetłumaczyć. Inna Biblia, Biblia Tysiąclecia, mówi tak. Otrzymała mężczyznę od Pana. Tutaj było z pomocą Pana, tutaj od Pana. Dlaczego mieli problem? Dlatego, że w tekście oryginalnym jest napisane: urodziłam mężczyznę Boga. Nie było ani z pomocą, ani od. Tam było w tekście oryginalnym: urodziłam mężczyznę Boga. Bóg powiedział Adamowi i Ewie: przyjdzie potomek, który was uratuje. I kiedy urodził się pierwszy człowiek, Kain, Ewa mówi: to już jest ten obiecany, to już jest ten Bóg człowiek, który miał przyjść. Jak wiemy, to nie był on. To był ten, który zabił swojego brata Abna. Ale już w tym momencie pojawia się coś niezwykłego. Te ofiary, które są składane. I tutaj mamy również Kaina i Abla, którzy składają ofiary. Może pojawia się pytanie w Państwa głowach. Jak to jest, że Pan Bóg za takie, za taką różnicę. Jeden złożył baranka i to było dobre, a drugi złożył płody rolne. Bo akurat był rolnikiem. No i najlepsze tam, co miał. Najlepszą rzepę, najlepszy selen, marchewkę. To, co największe się urodziło, to on to złożył Panu Bogu w ofierze, a Pan Bóg nie przyjął tej ofiary. Dlaczego tylko owieczka była dobra? Czy baranek? Dlatego, że Pan Bóg już tam w Ogrodzie Eden powiedział: konsekwencją za nasze grzechy jest śmierć. Ponieważ Adam i Ewa nie umarli, stało się to tylko dlatego, że Pan Bóg obiecał, że pewnego dnia przyjdzie Zbawiciel, który umrze w miejsce człowieka. A każdy człowiek, który wierzył Bogu, miał składać ofierze baranki. Dla nas to jest takie przerażające. Jak to wziąć nóż, baranka, taki ładny baranek, ma takie, takie śliczne oczy. I tak go zabić, zarżnąć, a później spalić go gdzieś na ołtarzu. To już to barbarzyństwo, jakieś pogaństwo. Ale to miało właśnie pokazywać, jaki jest grzech, do czego prowadzi. Prowadzi do śmierci niewinnych istot. W tym momencie tymi istotami były zwierzęta, ale one tylko wskazywały na tego, który miał przyjść. Każda osoba, która składała w ofierze baranka, mówiła: wierzę Bogu. Wierzę Bogu, to jest może dziwne. Czasem być może ludzie cierpieli jakiś niedostatek, ale składali baranka w ofierze, bo mówili: wierzę, że pewnego dnia przyjdzie ktoś. Kolejne dziwne wydarzenie, które może kwestionować Bożą miłość, jest potop. Jak czytamy w Biblii, ocalonych zostało 8 osób, a zginęła cała reszta. Jaka reszta?
Nie wiemy.
Grube miliony. Co do potopu, dzisiaj to już jest tylko chyba niewielka grupa naukowców, która wątpi w potop. Już mamy tyle dowodów na to, że ogólnoświatowy potop miał miejsce. Tyle odkryć archeologicznych. Biblia mówiła o tym od zawsze. Pan Bóg kocha człowieka i zrobił coś takiego. Ale to jest trochę tak jak, tutaj mamy inne podobieństwo i te dwa obrazy są z sobą spójne. Jak to jest, że ten Bóg miłości robi takie rzeczy, tam zabija miliony ludzi, a co tutaj nakazał Izraelitom? Zobaczmy, fragment z Księgi Samuela, Stary Testament. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Wszystko za nim. Jak w tym zobaczyć Bożą miłość? Ale musimy spojrzeć na inny fragment, który dotyczy dokładnie tej historii. Został powiedziany kilkaset lat wcześniej do Abrahama. Czytamy tam pierwsza księga Mojżesza. I rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie. I będą tam niewolnikami i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. To ci Amoryci, którzy mieli później zginąć. Pan Bóg każdemu narodowi, wszystkim ludziom daje jakiś czas. Ludzie, określcie się. I wtedy po 400 latach przychodzą Izraelici jako ogromny naród i dostają rozkaz: wytępcie ich. Pan Bóg wiedział, że gdyby oni się pomieszali, to tak jak do czystej wody wlać trochę jakiejś trucizny. To jakkolwiek będziemy to mieszać, to tam zawsze będzie brudna woda trująca. Dlatego trzeba najpierw usunąć wszystko to, co zepsute, żeby móc nalać czystej wody. To też trochę tak jak z chirurgiem. Dla nas może nie jest to jakiś przeważający widok, ale wyobraźmy sobie, że na salę operacyjną, albo może jakaś scena wojenna, gdzie w prowizorycznym miejscu nad człowiekiem, który ma dziurę w brzuchu, stoją jacyś mężczyźni i coś próbują robić. I teraz wchodzi człowiek, który nie wie, co tam się dzieje, no to jest przerażony. Ci ludzie są cali we krwi, grzebią temu człowiekowi w brzuchu, no mówią, to jacyś okrutnicy. Torturują go. Ale ktoś, kto będzie wiedział, co się w tym momencie dzieje, powie: to jest lekarz, to jest chirurg. Operuje, usuwa chorą tkankę, usuwa raka. Dzięki temu ten cały człowiek będzie mógł przeżyć. Nieraz ludzie muszą stracić całą kończynę, rękę, nogę, żeby choroba nie posuwała się dalej. I tak samo Pan Bóg w różnych momentach historii świata musiał dokonywać takich czasem mocnych, drastycznych cięć, żeby uratować resztę ludzkości. A i tak widzimy ten nasz dzisiejszy świat, pomimo tych wielkich zabiegów Pana Boga, nie jesteśmy w dobrym miejscu. Jest powiedziane, jaki jest Boży charakter. To jest fragment z Nowego Testamentu. Apostoł Piotr napisał tak: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz pokazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pan Bóg czeka, Pan Bóg chciałby, aby wszyscy ludzie się upamiętali, aby gdzieś mogli zmienić swoje życie. Jest cierpliwy. Na tamte narody czekał kilkaset lat. Na świat przedpotopowy około 1500 lat od stworzenia. I wcale się nie lubuje w niszczeniu człowieka. Powiemy, skąd tyle cierpienia, jeżeli Bóg jest miłością. Jak to jest? Pan Bóg kocha? Księga Izajasza. Wczoraj czytaliśmy sporo fragmentów z tego rozdziału 53. Tutaj mowa jest o cierpieniu Jezusa. A mówimy, my też cierpimy. Tu nas boli. Ktoś jest torturowany. Ktoś cierpi głód. Jak to jest? Dlaczego Pan Bóg nie interweniuje, skoro jest wszechmogącym Bogiem i miłosiernym? Pan Bóg stworzył ten świat, co już dzisiaj mówiliśmy, i dał ludziom wolną wolę. Pozwolił, żeby to wszystko toczyło się swoim rytmem. Żeby grzech mógł dojrzeć. Żeby ten błąd Lucyfera, który na początku, nie wiadomo, Pan Bóg wiedział, dokąd zmierza, ale być może inne istoty nie wiedziały. Pan Bóg pozwolił, niech to się rozwija. Człowiek, jeżeli człowiek chce pójść za błędem Lucyfera, to niech idzie, dokąd to dojdzie. W końcu ludzie zaczynają krzyczeć, Panie Boże, zakończ to, bo cierpimy tak okrutnie. Ale cierpienie ma też swoje dobre strony. Nieraz cierpiąc, doświadczając bólu, zwracamy się do kogoś i szukamy lekarza. Tak jak w tych naszych doczesnych bólach. Coś boli, to idziemy do lekarza. Jakby nie bolało, to nawet gdyby coś w środku już się tragicznego działo, nawet byśmy o tym nie wiedzieli. I tak samo tutaj na tym świecie. Grzech zadaje ból i cierpienie. Szukamy lekarza. Tym lekarzem jest Pan Bóg. Spójrzmy na ten fragment. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga. Zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Jezus cierpiał najbardziej ze wszystkich. I to wcale nie chodzi o fizyczne cierpienie, bo można by wtedy porównywać z jakimiś innymi ludźmi, którzy cierpieli. Ale on zostawił niebo, doskonałe, piękne miejsce i przyszedł na ten świat, żeby urodzić się jako ograniczony człowiek, swoim człowieczeństwem. Żyć jak człowiek, cierpieć, chociaż był Bogiem, ale przyszedł, żeby to nasze cierpienie kiedyś mogło się skończyć. Kolejne miejsce, które wydaje się takie trudne do zrozumienia i do zgodzenia z Bożą miłością, świątynia. O ile tam krwi zostało wylane, ile ofiar zostało złożonych. Tam w drugiej księdze Mojżesza takie słowa. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. To mówi Pan Bóg. Będzie świątynia, a ja tam zamieszkam, wśród ludu. To znowu pokazuje, że Pan Bóg szukał bliskości z ludźmi. On chciał być blisko człowieka. No ale jeszcze ta krew zostaje. Tyle tam ofiar zostało złożonych. Otóż to dokładnie to samo znaczenie, które miały ofiary składane przez Adama i Ewę, Kaina i Abla. Właściwie Kaina nie, bo Kain inną ofiarę złożył. Ale każda z tych ofiar miała mówić, przyjdzie kiedyś ktoś, kto umrze, kto odda swoje życie. Mówiły o Bożym przebaczeniu, o tym zastępstwie. Zająłem fragment z trzeciej Księgi Mojżesza, Księga Kapłańska. Kto uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako ofiarę swoją kozła, samca bez skazy, położy rękę na głowie tego kozła i zarżnie go. Jest to ofiara za grzech. A więc taka scena. Przychodzi ktoś do świątyni, kto wie, że zrobił coś złego. Przychodzi do świątyni i przyprowadza ofiarę, doskonałą. Ona nie mogła być kulawa, ślepa, miała być doskonała. Kładzie na jej głowę rękę i w ten symboliczny sposób składa winę swoją na tym zwierzęciu. Bo wiemy, to niesprawiedliwe. On winny, a zażynają niewinną ofiarę, niż barankę. Ale to znowu miało być obrazem tego Chrystusa, który pewnego dnia przyjdzie i chociaż niewinny, niczym nie zasłużył, ale bierze na siebie grzechy każdego człowieka. Każdego, który gotów jest gdzieś te swoje grzechy wyznać. No właśnie, gdzie wyznać? Bogu wyznać. Pan Bóg, który zna przyszłość, On również zna nasze myśli, On zna nasze wnętrze. On słyszy nasze słowa. To do Boga przychodzimy, żeby wyznawać nasze grzechy. Biblia mówi o Jezusie od samego początku. Każda z tych ofiar mówiła o Jezusie. Wskazywała na Niego. Te wszystkie proroctwa, o których mówiliśmy. Jezus w nich był cały czas tą najważniejszą, centralną postacią. I w pewnym momencie Pan Jezus takie właśnie słowa skierował do uczonych w Piśmie. Oni badali te księgi, cały czas tam szukali. Często być może w ten ukryty sposób, jakiegoś kodu Biblii szukali. W jaki sposób znaleźć nieśmiertelność? Mówili, Biblia jest najważniejszą księgą, tam już będziemy tego szukać. A Jezus mówi wtedy do nich tak. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Te księgi mówią o tym, kim ja jestem. Od samego początku. Poprzez środek i aż do samego końca. Cały czas mówią o Jezusie. Co mówią o Jezusie? Czy to możliwe, że Jezus pojawia się na samym początku? Jako ten, który tworzył człowieka? Tak. Ewangelia Jana. I nie tylko. Jest wiele tych fragmentów. Ja znowu tutaj musiałem to ograniczyć. To chociaż kilku tekstów. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Czytamy tam takie słowa. Na początku było słowo. To słowo to jest pewne takie wyrażenie greckie, zaczerpnięte przez ewangelistę Jana. To chodziło o Boga. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. To słowo zamieszkało wśród nas. To słowo, które uczyniło wszystko. Przyszło na ten świat. Ten Bóg, który był od samego początku, od zawsze, od wieczności, który stworzył wszystko, przyszedł na ten świat. To On, Jezus, jest tym Stwórcą. Kim jest jeszcze? Czytamy, że to jest również ten Bóg, który wyprowadził Izrael wśród wielkich znaków i cudów z Egiptu, z niewoli. Czytamy o tym w Nowym Testamencie. Jest to potwierdzenie, że On nie jest tym, który nagle się pojawia, wcześniej Go nie było. Nie, On jest od samego początku. Tutaj apostoł Paweł pisze tak. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chrystus towarzyszył Izraelowi. On był tym, który na pustyni dawał im wodę. On był tym, który na pustyni dawał im pokarm. On ich zaopatrywał. On tam był z nimi. To jest ten potężny Bóg. Jezus jest objawiony w proroctwach. To jest to, o czym rozmawiamy już od wielu tygodni. Jeden fragment z Ewangelii Łukasza. Słowa Jezusa. Potem rzekł do nich, do uczniów. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie. W zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Na wczorajszym wykładzie, gdzie mówiliśmy o tych mesjańskich proroctwach, tyle fragmentów, które w szczegółach zapowiadały życie Jezusa. Jezus nie był przypadkową osobą. On tam był od samego początku, od pierwszych ksiąg, cały czas jak złota nić. On pojawia się tam, bo On jest tym wyjątkowym. I wreszcie to, co mnie najbardziej przekonuje. Jezus jest przyjacielem każdego człowieka. On takim się objawił, kiedy przyszedł na tą ziemię. To są te fragmenty, które możemy znaleźć w Ewangeliach. Ten Jezus do którego przychodzą grzesznicy, przez innych gdzieś tam odrzucani. Ty taki, ty taki. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. I co ciekawe, ci grzesznicy, którzy przychodzili do Jezusa, nie zostawali grzesznikami. Zmieniali się. Taki niezwykły był Jezus. To, co najcenniejsze, i ten tekst mówi o tym. Nie, no, zastanawiamy się, jaki jest Bóg. Ludzie powiedzą, no Bóg to jest groźny, potężny i czasem tupnie nogą, a jak jesteś grzesznikiem, to uważaj, żeby ci coś nie spadło z góry. Ale nie taki jest Jezus. A co najważniejsze, i to o tym mówi ten fragment, może go najpierw przeczytajmy, Ewangelia Jana, 14 rozdział. Jezus mówi tak do swoich uczniów. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, jeden z uczniów. Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jezus mówi, kto mnie widział, to tak jakby widział również Ojca. Ten sam charakter. Tak samo działa. Ludzie mówią, Bóg zsyła choroby za karę. Czy Bóg zsyłał na kogoś choroby? Nie. Jezus leczył choroby. A więc widzimy prawdziwy obraz Boga. Jakim jest Bóg? Trzeba spojrzeć na Jezusa. Był taki przyjemny, że nawet dzieci przychodziły, wchodziły mu na kolana. I taki Jezus mnie przekonuje. On mnie pociąga. Nawet jeżeli ja nie jestem doskonały, to do takiego Jezusa chcę przychodzić. Z takim Jezusem chcę się przyjaźnić. To jest Jezus, który mnie gdzieś cały czas zmienia i zachęca. Zachęca na przyszłość. To, co dla nas jest bardzo cenne, Jezus jest Zbawicielem. Bez Niego nie mielibyśmy szans. Każdy musiałby stanąć przed Bogiem i usłyszeć winny. Wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Każdy coś tam w życiu swojej przeskrobał. Znamy niezwykłe słowa z Ewangelii Jana. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To nie my Boga pokochaliśmy i gdzieś Go przekonaliśmy, jakaś pokuta. Nie, to Bóg jest zakochany w człowieku i mówi, człowieku, ja chcę Ciebie uratować. Nie uciekaj ode mnie, przychodzę do Ciebie, żeby powiedzieć Ci, że jest dla Ciebie nadzieja i przyszłość, jest przebaczenie dla Ciebie. Nie chowaj się gdzieś w krzakach. Szukam Cię. I ten Jezus umiera tam w miejsce każdego człowieka. Raz umarł. I to wystarczy dla wszystkich ludzi. On jako Stwórca przyszedł, żeby stanąć w miejscu, gdzie każdy z nas powinien się znaleźć. I to, co piękne i co jeszcze przed nami, Jezus jest zwycięzcą. Jezus jest tym, o którym czytamy w Piśmie Świętym, że przyjdzie jeszcze raz. Wróci tutaj, żeby zabrać tych ludzi, którzy zaprzyjaźnili się z Nim. Księga Objawienia i kilka fragmentów. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty biały bisior, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To jest Jezus. To jest ten, którego szata zmoczona jest we krwi. To jest ta krew, która została przelana, abyśmy my mogli żyć, aby nas ratować. On przychodzi jako Król Królów i Pan Panów. Już nie jako pokorny cieśla, który jest obrażany, poniewierany, w końcu ubiczowany i ukrzyżowany. Nie, przychodzi pewnego dnia tym, kim jest. Ale to, co najlepsze dla nas, jest również, może być i chce być naszym przyjacielem, kimś bliskim. To jest niezwykłe, że człowiek może się zaprzyjaźnić z samym królem całego wszechświata. I to ten Król Wszechświata szuka przyjaźni z nami. To jest to najważniejsze przesłanie Biblii. Ten najcenniejszy kod, który jest tam ukryty. A nawet nie tak bardzo ukryty. Bo można o tym wprost przeczytać. Kim on jest dla nas? To jest najważniejsze pytanie. List do Rzymian, jeden fragment, 10 rozdział, wiersz 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Zbawiona będziesz. Wiemy, to już tyle? Tak po prostu? Uwierzyć w Niego? Uwierzyć w to, że zmartwychwstał i będę zbawiony? No to nie ja to powiedziałem. Ja tylko przeczytałem tekst biblijny. A Biblia zawsze mówi prawdę. Ale to, co się dzieje niezwykłego w sercu człowieka. Kiedy człowiek uwierzy, że to Bóg jest taki niezwykły. Że to On wszystko zrobił. Chce mnie ratować cały czas. To moje serce się kruszy. Ja nie chcę być już taki, jaki byłem kiedyś. Nie chcę robić tego, co robiłem kiedyś. Kiedy zaprzyjaźniam się z Jezusem, to życie się zmienia. I cała istota naszego poszukiwania Boga polega na tym, żeby uchwycić tą rękę, która jest w naszym kierunku wyciągnięta. To Bóg nas szuka i nas przekonuje. Mówi, człowieku, zaprzyjaźnij się ze mną. Już nie ma na zakończenie, to jest przedostatni slajd. Chciałem powiedzieć jedną historię. Prawdziwą. Bardzo głęboką. Była rodzina, mieli dwójkę dzieci. Jedno z tych dzieci doznało jakiegoś uszczerbku poważnego na zdrowiu. Potrzebna była transfuzja krwi. I bardzo szybka transfuzja krwi odpowiedniej grupy. Szukano i okazało się, że jedyną osobą, która może tą krew dać, jest mały braciszek. Lekarze wytłumaczyli, na czym to będzie polegało, że to jest potrzebne, żeby ratować twojego starszego brata, że podłączymy do tej rurki i odciągniemy trochę twojej krwi i damy twojemu bratu, żeby uratować jego życie. I ten chłopiec troszkę się popłakał, ale później się uśmiechnął i powiedział, tak chętnie chcę to zrobić. Wszystko oczywiście się tutaj udało. I on po całym zabiegu mówi, ale ja ciągle żyję. Mówi, jak to się stało? Ja ciągle żyję. A w tym momencie lekarze zrozumieli i rodzice, on zrozumiał, że oddając swoją krew dla brata, że on teraz umrze. On odda swoją krew, brat będzie żył, ale on umrze. I on się na to zgodził. Było może na początku trochę przykro, ale później pomyślał, kocha mojego brata i się zgodził. Może taka prosta ta historia, ale prawdziwa i pokazująca, że w sercu człowieka też potrafi być miłość. Miłość rodziców, do dzieci, którzy gotowi są też może często swoje życie poświęcić. Ale to, co dla nas najcenniejsze jako ludzi, nawet jeżeli czujemy się gdzieś samotni, opuszczeni, niekochani przez nikogo innych, chcę powiedzieć, że jest ktoś, kto kocha nas najbardziej. I ja nie potrafię tego wyrazić moimi słowami, bo one są takie słabe i ułomne. Ale jest ten niezwykły Bóg Wszechświata, ten Stwórca, który od samego początku przekonuje nas, ludzi. Mówi, człowieku, nie uciekaj ode mnie. Sam umrzesz. Jesteś chory na najgorszą chorobę, jaka może być. Tą chorobą jest grzech. Beze mnie umrzesz, ale ja mam lekarstwo dla ciebie. Ja oddałem moje życie, swoją krew, żeby ciebie ratować. Cała Biblia jest niezwykłą historią, która opowiada nam o tym, jak utraciliśmy raj i wszystko, co pomiędzy, a kończy się historią i obrazem raju odzyskanego. Tęsknimy za tym rajem. Tęsknimy za przyjaźnią, radością z innymi ludźmi, takim dobrym kontaktem, taką szczerością i serdecznością. Ale z tym wszystkim najważniejszą postacią jest Bóg, który nie jest groźny, a jest przyjazny. Jest tym, który chce przebaczać człowiekowi. Wyciąga rękę. I mówi, dałem wszystko. Dałem wszystko. Jak mogę przekonać Ciebie, człowieku, że nie chcę Twojej zguby, a chcę dla Ciebie coś cennego. Chcę Ci dać moją przyjaźń. Chcę Ci dać moją miłość. Dałem Ci całego siebie. To jest coś, co mnie zmienia. Takiego chętnego chłopaka, który gdzieś tam biegał po osiedlu i robił dużo niedobrych rzeczy. A nie będę opowiadał, bo to nie jest u mnie historia. To jest historia o Jezusie. Ale On tak jak przemienia mnie, przemienia kolejne osoby, jak się z Nim spotykamy i widzimy, jaki On jest. A widzimy to, jaki On jest na łamach tej niezwykłej księgi. Bóg, który jest miłością, który w niezwykły sposób kocha każdego człowieka i chce nas przekonać. Mówi, mam wspaniałą przyszłość dla Ciebie. Dla każdego. I wszystko, co trzeba zrobić, to uwierzyć Jemu. Uwierzyć w to, że to życie, które On dał, jest to wystarczające, żeby przebaczyć wszystkie nasze grzechy. Czasem tak proste, że aż za trudne. Każdy z nas może to zrobić gdzieś w modlitwie, w zaciszu, w domu, zawołać do Boga, a Bóg usłyszy. Bo On zna każdą naszą myśl, każde westchnienie, każde pragnienie serca. Jest naprawdę niezwykłym Bogiem. Bogiem miłości. Bardzo się cieszę, że mogliśmy spotykać się przez te wszystkie wieczory, rozmawiać o tym Bogu, który zna przyszłość, zna takie niezwykłe szczegóły, zna daty, zna koniec na początku, a przy tym nie jest jakimś tyranem, ale jest ciepłym, serdecznym, najbardziej przyjaznym ze wszystkich. Kiedy myślimy o najbardziej serdecznej dla nas osobie, to On jest jeszcze bardziej dla nas serdeczny i przyjaźnie nastawiony. Chciałbym na zakończenie poprosić Państwa o taki przywilej. Chciałbym, abyśmy się mogli wspólnie pomodlić. Ja chciałbym się pomodlić o Was. Tak jak Państwo siedzicie, tak jak siedzicie. Po prostu skłońcie głowę. Jeżeli zgodzicie się z tą moją modlitwą, to powiedzcie na koniec amen. I kończy się ta nasza seria. Niech ten Pan Bóg, który jest niezwykły, niech On nam wciąż towarzyszy. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie. Ja wiem, że Ty nie jesteś teraz zbyt zajęty wszystkimi sprawami tego świata i wszechświata, żeby nie usłyszeć naszej modlitwy i tych westchnień serca, które gdzieś z tego miejsca i z wielu innych kierowane są do Ciebie. Panie Boże, patrząc na to życie i na ten świat, my nie rozumiemy wielu rzeczy. Ale ja tak bardzo się cieszę, że w moim osobistym życiu ja mogłem zobaczyć, że jesteś inny niż kiedykolwiek słyszałem. Że jesteś Bogiem miłości, Bogiem przyjaźni, Bogiem przebaczenia i Bogiem, który chce zapewnić mi wspaniałą przyszłość. Panie Boże, bardzo Ciebie proszę, żebyś do każdej z osób, które są dzisiaj tutaj, które może pojawiały się w czasie tej serii wykładów, pukał do serca i przekonywał, że przyjść do Jezusa, zaprzyjaźnić się z Jezusem, to najlepsza rzecz na świecie. Że zaglądanie do tej księgi, do Ewangelii, którą mamy, to jak czytanie listu od Ciebie, o tym, jaki jesteś, jaki niezwykły. Panie, bardzo Ciebie proszę o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla nas, jak tu jesteśmy. Abyśmy mogli się znowu spotkać, rozmawiać o tych pięknych sprawach, o tych, które za nami, o tym, co wciąż czynisz w naszym życiu i o tym, co jeszcze przed nami. I cokolwiek przed nami jeszcze na tym świecie. Może być trudno, ale wiem, że z Tobą można przejść przez wszystko. Dlatego, że wiemy, jak to wszystko się skończy. Na samym końcu jest Twoje Królestwo. I wystarczy uwierzyć. Panie, to niezwykle to uczyniłeś. Ja Tobie wierzę. Przekonałeś mnie, że jesteś i proszę, abyś do każdej z osób, gdzieś docierał indywidualnie i mówił do serca, że jesteś tym niezwykłym Bogiem, z którym warto się zaprzyjaźnić. Błogosław, darz we wszystkim, w zdrowiu, w szczęściu rodzinnym, w finansach. Panie, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, który dba o każdą naszą potrzebę i o te najważniejsze, duchowe, o naszą przyszłość. W najważniejszy, największy sposób. Panie, niech będzie Tobie chwała. Wołamy w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa i Ciebie uwielbiamy w ten sposób. Amen.
Amen.
Takimi swoimi słowami każdy może prowadzić do Boga, rozmawiać z Bogiem. To jest nasz przywilej. Życzę Państwu naprawdę wszystkiego dobrego. W tym okresie refleksji, które gdzieś przed nami, wierzę, że Państwo się już nie boicie tego końca świata, którego nie będzie. Koniec świata, żeby było jasne, jego nie będzie 21 grudnia, tak? My wierzymy, że przyjdzie taki dzień, kiedy Jezus powróci. To będzie koniec tego złego świata, początek tego dobrego. Tego się nie lękamy, na ten czas wyglądamy, czekamy. I niech Pan Bóg błogosławi we wszystkich Państwa drogach. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tyle czasu spędzić razem. A przed nami gdzieś tam długa wieczność. I naprawdę tego serdecznie życzę. Do zobaczenia znowu.